słuchacie oczywiście Świata Oczu i Map na antenie Polskiego Radia i dzisiaj o sprawach ważnych, trudnych i kontrowersyjnych. Troszeczkę wspomniałam w tamtym tygodniu, że dokładnie 10 lat temu, 2 maja 2014 roku w Odessie dokonano bestialskiego mordu na miejscowej ludności cywilnej. I o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, z panią Agnieszką Piwar, publicystką, dziennikarką z Polski. Napisała bardzo obszerny artykuł w 2021 roku. Zapraszam państwa do lektury. To jest artykuł Odessa, zbrodnia nieukarana, Agnieszka Piwar.
Świat oczami bab od poniedziałku do czwartku od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 4 razy w tygodniu.
Pamiętaj, od poniedziałku do czwartku o 8 wieczorem.
Agnieszka Piwar, publicystka, dziennikarka z Polski, czekała na mój telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dzisiaj porozmawiamy o artykule Pani autorstwa, to jest Odessa, zbrodnia nieukarana. Właściwie jakie były, że tak powiem, przyczyny tego, co stało się 2 maja 2014 roku w Odessie?
To było pokłosie Euromajdanu, który się rozpoczął na Ukrainie parę miesięcy wcześniej. Pretekstem do wszczęcia tych masowych protestów i obalania władzy było niepodpisanie przez prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i właśnie w efekcie tego rozpoczął się ten Euromajdan. To pewnie Państwo tutaj pamiętają, no to było już przeszło 10 lat temu właśnie ten Euromajdan, te sceny z Kijowa, dramatyczne sceny, różne strzelania tam były. No i te zamieszki, te pokłosie tego dotarło także do Odessy. To był główny chyba taki punkt zapalny, myślę, że ten właśnie Euromajdan. I w Odessie mieliśmy taką sytuację, że Odessę, bardzo dużo mieszkańców Odessy czuje się związanych z tym światem rosyjskim. To dużo mieszkańców Odessy mówi po rosyjsku i oni sprzeciwiali się temu Euromajdanowi. Nie chcieli po prostu tego, żeby Ukraina poszła na zachód, żeby Ukraina przyłączyła się do Unii Europejskiej. Oni się czuli częścią tego wschodniego świata i w związku z tym robili sobie w tej Odessie od czasu wybuchu tego Euromajdanu, oni organizowali takie różne pikiety, w których wyrażali swoje zdanie na temat tego, że są przeciwnikami Euromajdanu. Więc mieliśmy tam po prostu dwie grupy Majdanu i przeciwników Majdanu. I doszło właśnie tego 2 maja 2014 roku, doszło do bardzo dramatycznych wydarzeń, skutek których zginęło tam kilkadziesiąt osób.
Pani Agnieszko, więc chodziło o to, tak jak pani tutaj wspomniała, ja jeszcze chcę to podkreślić, zanim wejdziemy głębiej w ten temat, że byli obywatele podzieleni na tych, którzy chcieli, tak, wyzwolić Ukrainę spod dominacji Rosji i tych Ukraińców, którzy nie uważali się za Rosjan, ale uważali się za Ukraińców rosyjskiego pochodzenia, mówią po rosyjsku, chcieli się uczyć ukraińskiego i nie uznawali tych rządów. Ci ludzie, którzy byli przeciwko tym zmianom, oni po prostu wyrażali swoje zdanie w pokojowy sposób.
Ja nie jestem pewna nie jestem w stanie się za tych ludzi wypowiadać tak wszystkich, czy oni się na pewno nie uważali za Rosjan, bo to po prostu są obywatele, ja bym nawet tak to powiedziała, obywatele Ukrainy, którzy się raczej identyfikują z tym rosyjskim światem, rozumiem, rosyjskim językiem, na ile czy oni się nie uważają za Rosjan. No akurat tutaj jeden z tych moich świadków, których cytuję w artykule, on się urodził, to taka ciekawostka, on się urodził w Mołdawii, on mieszkał w Odessie, a jak ja go zapytałam, kim on się czuje? No moje pytanie, bo dla mnie to było właśnie ciekawe. No, urodzony w Mołdawii, ale to jeszcze w czasach, kiedy był Związek Radziecki, czyli to po prostu była Republika Mołdawska. Związany z Odessą, to on czuł, że to jest jego miasto i on był obywatelem Ukrainy. Ja zapytałam, a kim się czuje? On powiedział, że się czuje Rosjaninem. Więc to tak nie da się jednoznacznie chyba określić. Ja też w tym moim artykule, to jest taki przykład, który wielokrotnie w artykułach, ja wspominam takie spotkanie, które w Gliwicach poznałam kiedyś, chłopaka z Ukrainy, Ukraińca. On sobie mówił z kolei, że jest Ukraińcem i ja go poznałam tuż po Majdanie, można powiedzieć, nie wiem, rok po Majdanie, czyli parę lat temu i ja się zapytałam tego Ukraińca, dlaczego przyjechał do Polski, a on mi na to powiedział, że on wyjechał z Ukrainy, bo oni chcieli go wziąć do wojska, to był młody chłopak, a on powiedział, że on nie chciał iść do wojska, bo jego mama jest Rosjanką i on nie chciał strzelać do swoich. I teraz tak, on był Ukraińcem, ale jednak mówił, mama była Rosjanką, czyli to też pokazuje dramat tych ludzi, bo oni często są z rodzin mieszanych, prawda? Mhm. I on po prostu, no, był obywatelem Ukrainy, pewnie tata był Ukrainiec, a mama Rosjanka, no i on jako obywatel Ukrainy miał być wcielony do ukraińskiej armii. On nie chciał iść do tej ukraińskiej armii, bo on nie chciał strzelać do Rosjan, bo on ich uważał za swoich. Ale on się nie wypierał tego, że jest Ukraińcem. I to jest dosyć duży dramat. I
tam są takie historie, prawda? Odczucia, właśnie. W każdym razie, podsumowując, to mówimy o obywatelach, którzy byli rosyjskojęzyczni, którzy opierali się temu postępowi, prawda? Oni się jednak utożsamiali z Rosją. I teraz, co działo
tak,
się...
Tak, oni nie chcieli iść na Zachód. Nie chcieli tej integracji z Zachodem, nie chcieli Unii Europejskiej. Po prostu, no, nie chcieli. No, ludzie mają prawo do swoich poglądów, prawda? I oni to wyrażali, że oni tego nie chcieli, oni protestowali, przemawiali na tych protestach, dlaczego są przeciwni. To są ci ludzie, prawda? I tam doszło właśnie do starć.
Dobrze, to możemy troszeczkę przybliżyć całą tą sytuację, co działo się właśnie, kto tam się rozłożył w mieście, kto przyjechał, bo pani to w swoim artykule bardzo obszernie opisała. Dotarła pani właśnie do dwóch naocznych świadków, do Aleksandra Naumowa i Olega Muzyki.
Tak, już może powiem państwu też, jak to się stało, że ja do nich dotarłam i dlaczego ja w ogóle ten artykuł napisałam. Ja ten artykuł napisałam na początku 2021 roku, czyli już 7 lat po tej tragedii w Odesie. Ja o tym słyszałam wcześniej, ja oczywiście wiedziałam, że w mediach mainstreamowych była przedstawiana taka narracja, że to rosyjscy separatyści próbowali wzniecić zamieszki i w związku z tym zginęli w płomieniach w tym domu związków zawodowych w Odesie. Taka była narracja mniej więcej w mediach głównego nurtu, natomiast oczywiście w internecie pojawiały się zupełnie inne opisy tych wydarzeń, pojawiały się bardzo drastyczne zdjęcia, co tam się w środku wydarzyło, zwłoki spalonych ludzi i tak dalej. No i opisy do tego były zupełnie inne niż w mediach głównego nurtu. I była taka sytuacja, że ja pod koniec 2020 roku pojechałam do Armenii i Górskiego Karabachu. Tam mnie zaprosili Ormianie, bo to było tuż po tym, jak się zakończyła wojna w Górskim Karabachu. I Ormianie, prawda, chcieli przedstawić swoją wersję wydarzeń. Tam była grupa dziennikarzy z różnych krajów, między innymi z Czech, z Niemiec, no i z Polski byłam tam. Ja i tam właśnie wśród tych osób był ten Aleksander Naumow, który jest jednym z moich świadków i którego opis cytuję w artykule. I on mi wtedy, no myśmy się poznali, ja wiedziałam, że on jest z Odessy, ale mieszka w Rosji. I on tam się przedstawiał jako korespondent czeskiej telewizji internetowej, jakiejś małej bardzo, to nic dużego, nic mainstreamowego. No i ja jako dziennikarka jestem dosyć ciekawska, więc ja tam tych wszystkich dziennikarzy, których poznałam, tam nie dużo było tych dziennikarzy, ja oczywiście sobie wygooglowałam, co to za ludzie. No i właśnie jak googlowałam tego Aleksandra, no to trafiłam na jego wywiad, którego on udzielił w trzecią rocznicę tej masakry w Odessie, on udzielił czeskiej gazecie. I ja właśnie z tego wywiadu dowiedziałam się, że on był świadkiem tych wydarzeń i że jego przyjaciel spłonął w tym domu związkowców, bo ten dom związkowców został podpalony i tam 40 kilka osób spłonęło oficjalnie. No i znam, że może właśnie to jest dla mnie dobra okazja, że może powinnam o tym napisać artykuł, skoro poznałam świadka. I zapytałam go, czy on też by mi udzielił takich wypowiedzi, czy by mi opowiedział o tym. No i on się zgodził, powiedział, że tak, ale właśnie też powiedział, że nawet więcej na ten temat do powiedzenia będzie miał Olek Muzyka, bo on był w środku, bo Aleksander został na zewnątrz. I tu taka ciekawostka, on został na zewnątrz, bo jego znajomi zostali ranni, bo tam na zewnątrz były zamieszki i on z tymi znajomymi został, bo ci znajomi się bardzo bali, że jak ich wezmą do karetki, to żywi z tego nie wyjdą. Więc on z nimi został i przez to właśnie nie uciekł do tego domu związkowców, bo wiele osób do tego domu związkowców uciekło, żeby się schronić przed tymi atakami, które były na zewnątrz. No i oni, jak ci, co do tego domu związkowców uciekli, zostali tam zabarykadowani, ten dom został podpalony. No i właśnie Oleg Muzyka, ten drugi mój świadek, który opowiada mi, co tam się wydarzyło, on był w środku tego domu związkowców, więc on widział te wydarzenia od środka. On również też udzielił wcześniej wywiad takiemu odeskiemu portalowi Timer i on tam opowiadał na świeżo, bo on to zaraz, zdaje się, dwa dni zaraz po tej tragedii opowiadał, co tam się działo. To jest moja historia, jak poznałam tych świadków, jak to się stało, że ja do nich dotarłam i dlaczego postanowiłam w ogóle właśnie ten artykuł przeczytać, no bo ja też właśnie ich wywiady przeczytałam i ja zobaczyłam w tych wywiadach właśnie tą drugą narrację, czyli to, czego nie mieliśmy w mediach głównego nurtu i ja uznałam, to nie jest tak, że ja po prostu od razu bezkrytycznie przyjęłam, że oni mają rację, prawda? Tylko ja uznałam, że skoro media głównego nurtu pokazywały tylko tamtą narrację, to polski czytelnik ma prawo poznać drugą narrację tych ludzi, którzy właśnie byli po tej drugiej stronie, czyli byli przeciwnikami Euromajdanu. Dlatego napisałam ten artykuł właśnie po to, żeby polski czytelnik mógł zapoznać się z tym, co mają do powiedzenia ludzie, którzy stali po drugiej stronie.
Tego dnia w Odessie miał odbyć się mecz piłki nożnej, poprzedzony proukraińskim pochodem kibiców Czarnomorcja Odessa i Metalista Charków. I przy tej okazji do miasta ściągnęły tłumy tak zwanych ultrasów i bojówkarzy batalionu Ajdar. I to świadkowie przyznają, według pani opisu, że właśnie te grupy wszczęły tragiczne w skutkach prowokacje na tych protestujących pokojowo obywatelach, którzy nie zgadzali się z Euromajdanem.
Tak, i ja jeszcze tutaj chciałabym zaznaczyć, że ja odszukałam nagrania, które są dostępne na internecie. W moim artykule Odessa zbrodnia nieukarana, on jest na stronie piwar.info. W tym artykule są podane linki i dokładny opis tytułów tych filmów. To są bardzo długie nagrania, one są złączone z różnych nagrań. Podejrzewam, że ludzie filmowali telefonami komórkowymi i tak dalej. I tam na tych nagraniach widzimy rzeczywiście bojówkarzy Ajdaru, widzimy ludzi w hełmach, widzimy bardzo agresywnie nastawiony tłum ukraińskich nacjonalistów, widzimy jak wykopują na przykład kostkę brukową po to, żeby kamieniami rzucać. I bardzo był ten tłum tak podkręcany mocno. I to na tych nagraniach widzimy. Oczywiście na tych nagraniach też widzimy już całą dramaturgię, która się działa wokół tego domu związkowców. Może po kolei, bo ja tak zaczynam już mówić w sumie o tym, co się zdarzyło w domu związkowców, ale może najpierw opowiem, co się zdarzyło na ulicy. No rzeczywiście tak, tutaj, jak pani tutaj wspomniała, był ten mecz i teraz tak, wraz z miejscowymi zwolennikami Majdanu postanowili zorganizować ci kibice Marsz Jedności Ukrainy w centrum miasta i wśród zwolenników antymajdanu pojawiła się pogłoska, że ich miasteczko namiotowe zostało rozproszone, a niektórzy z nich przybyli do centrum miasta. Wkrótce doszło do starć między dwoma zwalczającymi się grupami. Obie strony oskarżały się nawzajem o prowokowanie, podczas których zginęło dwóch zwolenników Majdanu i czterech zwolenników antymajdanu. To było jeszcze na ulicy, to jeszcze zanim ci ludzie pouciekali do domu związkowców i zanim ten dom podpalono. Tutaj mój świadek Aleksander Namów, on opowiada, że była taka sytuacja, że ktoś nagle z tych zwolenników Majdanu, on się jakby przedostał do tej grupy zwolenników antymajdanów i od tej grupy oddał strzał w kierunku zwolenników Majdanu. Ktoś zginął w związku z tym. Tak mój świadek opowiada, żeby to wyglądało na to, że z grupy antymajdanu ktoś oddał strzał, żeby zabić kogoś wśród zwolenników Majdanu. To jest relacja świadka. Tego na nagraniach nie widziałam momentu. Więc tu się opieram po prostu na tym, co powiedział świadek. On twierdzi, że po prostu zostało to sprowokowane, żeby doszło do tego, jakaś iskra, prawda, zapalna, żeby po prostu doszło do tego, żeby ci ludzie zaczęli...
Czyli musiała być jakaś prowokacja, żeby to się zaczęło wszystko kręcić. Bo jest, jeszcze raz podkreślam, jest przed majem, tam zjeżdżają się ludzie, którzy są przeciwni. Społeczeństwo ukraińskie, które nie akceptowało zasad Majdanu, którzy uważali, że to wszystko doprowadza do rozkładu państwa. Oni proponowali swoim przeciwnikom powołanie federacji i oni swoje niezadowolenie wobec tej nowej sytuacji też wyrażali przez to, że, tak jak pani pisze, spotykali się na placu Kulikowe Pole w Odessie, gdzie zorganizowali sobie takie miasteczko namiotowe i tam coraz więcej tych ludzi do maja napływało. Najwięcej tych ludzi w weekendy tam przyjeżdżało. I tutaj mamy tych kibiców, którzy zjeżdżają się również na mecz, tych prowokatorów, którzy zaczynają całą tą akcję. Według tego, co mówią pani świadkowie i to, co pani zbadała.
Tak, i według moich świadków tego dnia wszyscy dowódcy policji byli na specjalnym zebraniu, byli dosłownie zamknięci w jednej sali i musieli wyłączyć telefony komórkowe. Mieli nie reagować, tutaj drugi z świadków z kolei opowiadał mi właśnie, że tam próbowali różni ludzie dzwonić, nikt nie odbierał telefonów i mało tego, była jeszcze też bardzo charakterystyczna sytuacja, że nie reagowała straż pożarna, kiedy ten budynek zapłonął, przez długi czas nie reagowała, a ta straż pożarna była niedaleko. I tutaj też świadkowie mówili, że zacytuję może, sądząc po tym, że policja i strażacy nie reagowali na to, co się działo, można przypuszczać, że ofiary były potrzebne. W końcu ktoś wydał rozkaz strażakom, aby nie gasili budynku, a policji, by nie przeszkadzali. Jestem przekonany, że 2 maja rano wielu policjantów i SBU wiedziało, co się wydarzy. To muzyka z kolei twierdzi, tak. to właśnie Oleg Muzyka tak powiedział.
Czyli ci ultrasi atakują tych pokojowo wyrażających swoje zdanie ludzi na tym polu namiotowym. I zaczyna się ta cała akcja, zaczyna się obrzucanie, zaczyna się używanie tutaj kostki brukowej, strzelają do ludzi i ci z tego pola namiotowego gdzieś tam zaczynają uciekać, zaczynają szukać schronienia. Gdzie docierają?
Tak, właśnie docierają do stojącego w pobliżu domu związków zawodowych. Jest to potężny gmach i ci ludzie pobiegli do tego budynku, żeby się schronić. Sytuacja była taka, że ktoś zabarykadował drzwi i podpalił ten budynek. Na nagraniach widać, jaki to jest budynek. To jest potężny gmach z takiego budulca, podobny chyba jak Pałac Kultury. To jest ta socrealistyczna architektura.
Tak.
Więc to nie jest żadna drewniana chata, żeby miała łatwo płonąć, a ten budynek bardzo mocno zapłonął. I teraz tak, według świadka Olega Muzyki, który był w środku, mówił, że dym był specyficzny, on miał inną barwę niż taki dym z ogniska, prawda? I ten dym nie unosił się do góry, tylko był niżej. I według niego tam też jakąś substancję specjalną rozpylono, żeby ci ludzie się podusili. I wielu też widać na nagraniach, że ludzie próbują przez okno się wydostać. Mało tego, na nagraniach widać, że tam są nastolatkowie, widać kobiety. Mało tego, ja widziałam też galerię zdjęć, bardzo dużo, tam było kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset zdjęć na stronie galerii.prism-film.info. w zakładce Indeks, ale teraz ja już na tą galerię wejść nie mogę. Nie wiem, czy to jest jakaś blokada. Ja zauważyłam, że po 24 lutego 2022 roku ta galeria została zablokowana. Tam były zdjęcia i wśród tych zdjęć widziałam na przykład, to jedno z takich mocniejszych, drastyczniejszych zdjęć, że była kobieta w zaawansowanej ciąży zamordowana, uduszona prawdopodobnie kablem od telefonu i ona leżała plecami oparta na biurku w jakimś pomieszczeniu biurowym. Prawdopodobnie tak z opisu wyglądało, że była to kobieta, która tego dnia przyszła posprzątać w tym domu związków zawodowych i po prostu przy okazji ją zabito. Dlatego tutaj narracja pod tytułem, że zginęły zielone ludziki rosyjskie w tym budynku, no jest kłamliwa. Tutaj z tego, co mi opowiedziano, to według danych jest, że jedna z osób, która zginęła z tego dnia, miała obywatelstwo rosyjskie, jedna mołdawska, a pozostali to byli Odesyjczycy, to byli mieszkańcy miasta Odessa, czyli obywatele Ukrainy. I no i w tym domu ginęli obywatele Ukrainy. Na tych nagraniach też widzimy bardzo dramatyczne, przypominam, linki są do tych nagrań podane w moim artykule. Widzimy na przykład takie dramatyczne sceny rozgrywające się w tym domu związkowców, jak część ludzi, zanim chyba podpalono ten budynek, część ludzi pobarykodowała się w biurowcach, ponieważ właśnie ci bojówkarze ukraińscy zaczęli tych ludzi atakować, więc oni do pomieszczeń biurowych, do biur pozamykali się i oni tam szturmowali, ci ukraińscy bojówkarze, te drzwi, żeby właśnie się dostać do tych biur. Oni tam z pałkami byli, z kijami do bicia i była taka sytuacja, że jakaś kobieta próbowała się z tego budynku wydostać i oni ją zatrzymywali, oni jakoś bardzo agresywnie ją traktowali. I te nagrania po prostu bardzo wyraźnie podkreślają, że ta narracja sprzedawana w mediach głównego nurtu, że to zielone rosyjskie ludziki przyszły, separatyści rosyjscy i tak dalej, przyszli w tym, nawet taka narracja, przyszli, weszli do budynku związków zawodowych, podpalili i coś im nie wyszło, to spłonęli. No mniej więcej taka narracja chodzi, nawet mi tam na Twitterze ktoś pisał, a bo to zielone ludziki, bo to rosyjscy separatyści nie wiedzieli, jak rzucać koktajlami Mołotowa i im zamiast na zewnątrz to wleciało do środka i to się podpaliło. No naprawdę już tego typu głupoty ludzie piszą, a wystarczy popatrzeć na te nagrania. I widzimy na tych nagraniach, że jednak dramaturgia jest tam zupełnie inna.
Odessa, zbrodnia nieukarana. Dzisiaj rozmawiamy o artykule z Agnieszką Piwar. Agnieszka jest dziennikarką i publicystką z Polski. Pani Agnieszko, czyli mamy ludzi, którzy się przestraszyli, którzy są atakowani przez nacjonalistów ukraińskich. Ci ludzie pochowali się w tym domu związków zawodowych. Nie reaguje policja, nie reaguje straż pożarna, mimo że budynek się palić, ludzie nie mogą z tego budynku wyjść, tam chcieli się schronić, potem kiedy zorientowali się, że no sytuacja ich nie jest za ciekawa w tym budynku, chcą wyjść, nie mogą wyjść, nie są wypuszczani, są mordowani?
Znaczy tak, według rodzin ofiar Bo oficjalnie tak, oficjalne informacje są takie, że zginęło 48 osób, z czego 46 to aktywiści antymajdanu, a dwójka to aktywiści Majdanu. Większość z nich zginęła w domu, w związku zawodowych. 6 osób, 2 aktywistów Majdanów i 4 aktywistów antymajdanu zginęło na placu greckim podczas tarć. I teraz tak, pozostałe 42 osoby właśnie zginęły według oficjalnych informacji w tym domu, w związku zawodowych. I główną przyczyną śmierci według wyników badań sądowej było to, że ci ludzie się udusili, to prawdopodobnie tym dymem, prawda? I teraz tak, krewni zabitych z kolei twierdzą, że ciała zabitych mają dziury po kulach, siniaki, krwiaki i złamania. A odeska służba medycyny sądowej odmówiła ponownego zbadania tych ciał. Kilka osób zginęło po skoku z trzeciego i czwartego piętra tego domu. Ludzie próbowali uciekać przed tym ogniem, przed tym dymem. Tam widać zresztą też na tych nagraniach, że ludzie właśnie przez te okna wyskakiwali. Po upadku z dużej wysokości zostali niektórzy z nich właśnie pobici kijami i pałkami przez ukraińskich nacjonalistów, tak, czyli tych zwolenników Euromajdanu. Nagrania te właśnie znajdują się w domenie publicznej, więc po prostu te rzeczy można w jakiś tam sposób zweryfikować. Jeśli chodzi o tą dramaturgię, która właśnie siedziała w środku, oficjalnie ci ludzie spłonęli, zresztą na tych zdjęciach widać spłonęli, bądź znaczy udusili się w tych płomieniach, tam później był ten pożar, więc część tych ciał zostało zwęglonych, ale rodziny twierdzą, że te ciała miały jeszcze dodatkowe obrażenia. Jeden z moich świadków, właśnie ten Aleksander Naumow, którego przyjaciel zginął w tym domu, on tam wchodził potem do tego domu związkowców zaraz na drugi czy trzeci i czwarty dzień i on widział z kolei, że na ścianach była krew. No więc jeżeli na ścianach była krew, no to znaczy, że tych ludzi zabito wcześniej, niektórych, prawda, przynajmniej. No bo człowiek, który się dusi, no nie krwawi. Prawda? Nie leci krew na ścianę, czy człowiek, który ginie w wyniku płomieni. A on twierdził, że widział właśnie tą krew. No i co jest ważne, to jest dramatyczne, że tak naprawdę tutaj śledztwo w sprawie tej tragedii przez 10 lat prowadziło donikąd, prawda? Nic tak naprawdę nie rozstrzygnięto.
Tam nie było reakcji policji, straży pożarnej, władzy, po prostu ludzie byli mordowani. Tak jakby akcja była zaplanowana, z tego co pani opisuje. Pani świadkowie też jakby to potwierdzali.
Z tego co moi świadkowie opisują. Tak, moi świadkowie tak twierdzą. Żeby było jasność, nie że to tam, prawda, im wierzyłam na słowo, ja się próbowałam się skontaktować z drugą stroną. Właściwie napisałam do ambasady Ukrainy w Warszawie z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na kilka pytań, między innymi właśnie zadałam im pytanie, jakie jest oficjalne stanowisko władz Ukrainy na temat tych wydarzeń w Odesie z dnia 2 maja 2014 roku. Czy to prawda, że policja celowo nie reagowała na prowokacje tych ultrasów i członków batalionu Ajdar? Czy to prawda, że policja nie reagowała, gdy zaczęto zabijać przeciwników władzy? Jakie obywatelstwo mieli ludzie, którzy... To jest dosyć właśnie ważne pytanie, jakie obywatelstwo mieli ludzie, którzy tego dnia zginęli w domu związków zawodowych? Wręcz bym chciała, to jest takie kluczowe pytanie, tak. No bo media głównego nurtu podawały, że to zginęli rosyjscy separatyści. Mm. No i czy to prawda, że rodziny ofiar były zastraszane? To już bardzo takie pytanie, na które domyślam się, że odpowiedzi żadnej wyniki nie udzielił po stronie ukraińskiej. Czy rodziny ofiar otrzymały jakiekolwiek wsparcie od ukraińskich władz? Czy winni prowokacji i zabójstw zostali schwytani, postawieni przed sądem? No i... Tutaj ja napisałam do ambasady Ukrainy w tej sprawie, no bo właściwie ja nie mam znajomych wśród Ukraińców, więc uznałam, że ambasada jest do tego odpowiednim miejscem. Chcę powiedzieć, że ja wielokrotnie do różnych ambasad pisałam różne pytania i ambasady mi udzielają różne informacje, jak się chce czegoś dowiedzieć. No a tutaj ambasada Ukrainy przez miesiąc milczała, nie dostałam żadnej odpowiedzi przez miesiąc. I dopiero w dniu, kiedy mój artykuł został opublikowany, on został, przypominam, opublikowany 3 lata temu, dopiero w dniu jego publikacji ambasada Ukrainy mi odpisała na pytania, czyli już było trochę za późno, ale to nie była odpowiedź właściwie na pytania, bo na żadne z tych pytań nie odpowiedzieli. Oni mi po prostu tam w tym mailu, że w odpowiedzi na mojego maila przesyłają mi tam stanowisko prezydenta Zełenskiego i oni mi wkleili linki do wpisu na Facebooku Zełenskiego. No i to była ich odpowiedź na moje pytania.
żadna odpowiedź tak naprawdę, tak?
Dokładnie, żadna odpowiedź.
Dobrze, pani Agnieszko, a w pierwszych miesiącach po tej tragedii w Parlamencie Europejskim zorganizowano przesłuchania, na które przybyli krewni ofiar i uczestnicy wydarzeń i według pani świadka, Olega Muzyki, ofiary miały nadzieję, że wreszcie ta tragedia przyciągnie uwagę całego niemalże świata eurodeputowanych, a tu się okazało, że na 700 eurodeputowanych posłów, na 700 posłów przybyło 10 posłów i sprawa jakby została zamieciona pod dywan, tak?
No tak, tak twierdzi mój świadek, no ale widząc po tym, po właściwie braku reakcji strony zachodniej, no to rzeczywiście wygląda na to, że ta sprawa została zamieciona pod dywan. Też tutaj taki na kanale Telegram Polityka Strany, to jest taki kanał rosyjskojęzyczny. Tutaj w 10. rocznicę tej masakry w Odesie oni taki też komunikat tam opublikowali i tu z kolei widzę wzmiankę taką o tym, że oni napisali, że ONZ zauważyła, że strażacy przybyli zbyt późno, w cudzysłowie, prawda, choć byli wielokrotnie wyzywani, więc gdzieś tam na zachodzie mają świadomość. Wydaje mi się nawet, że z tego, co mi tam znajomi mówią, to chyba nawet w tych zachodnich krajach Europy więcej na ten temat są świadomi ludzie niż w Polsce. I może tam się bardziej przebiło gdzieś tam. Może rzeczywiście tam te media, które jednak... Może nie są tak zaciekle antyrosyjskie i na przykład potrafiono więcej o tych sprawach mówić niż w polskich mediach, ale też przy okazji chciałabym o tym wspomnieć. To jest taka dosyć ciekawa historia. Ona mnie dospotkała na jakieś 2 tygodnie przed tą 10. rocznicą tej masakry w Odesie. Napisał do mnie mężczyzna z kontakt Borys Tymka. On się tak przedstawia jako Borys Tymka. I on się przedstawił jako autor książki o masakrze w Odesie, ale oczywiście przedstawiający to zupełnie inaczej niż moi rozmówcy, czyli on tak bardziej pod ten główny nurt, tą stronę ukraińską przedstawiał. I on skontaktował się ze mną, bo czytał właśnie ten mój artykuł i on tak chciał mnie zainteresować tą książką, żebym jego stanowisko poznała. No i jak on tak do mnie zagadał, no to ja się zainteresowałam, kto to za człowiek. Oczywiście tradycyjnie, co ja robię w tej pierwszej sytuacji, no to sobie googluję, szukam informacji, no i znalazłam wywiad z nim na temat właśnie tej książki, której on napisał. I on ten wywiad zaczął od tego, że w sprawie masakry w Odesie wygrała w Polsce, uwaga, rosyjska narracja. Więc jak ja to przeczytałam, to mnie zmroziło, bo proszę sobie wyobrazić, jak wygrała rosyjska narracja. Ja opublikowałam ten artykuł na jakimś niszowym blogu, widziałam może podobną relację, znaczy w sensie, że tam ktoś tą narrację nie głównego nurtu przedstawił i teraz co się wydarzyło. Ja nie mówię, że z powodu tego artykułu, ale niedługo po tym artykule, bo po tym jak się zaczęła tak zwana operacja specjalna Rosji na Ukrainie, czyli kolejna odsłona tej wojny, czyli po 24 lutego 2022 roku zablokowano mojego bloga, zablokowano stronę Myśli Polskiej, gdzie pierwotnie ten artykuł się ukazał, bo on jest teraz na moim blogu piwar.info, na mojej nowej stronie, bo poprzedniego bloga zablokowała mi ABW, to była strona agnieszkapiwar.blogspot.com. Zablokowano w Polsce portale typu W Realu 24, zablokowano Najwyższy Czas, stronę, portal. Zablokowano stronę Wolne Media.net. Właśnie tak jak wspomniałam, też portal Myśli Polskiej. I na tych stronach pozwalano sobie na to, żeby przedstawiać narrację na temat wojny na Ukrainie inną niż media głównego nurtu. I w bardzo podobnym czasie te strony zostały zablokowane. One zostały zablokowane nielegalnie, wbrew prawu, wbrew konstytucji. Portal Wolne Media.net natychmiast podał do sądu administracyjnego w Warszawie ABW i wygrał redaktor naczelny portalu Wolne Media.net. Sąd administracyjny przyznał rację temu redaktorowi naczelny i przyznał, że ABW nie miała prawa dokonać takiej blokady. W związku z tym ten portal został odblokowany. A ta blokada polegała na tym, że do operatorów oni przyszli i kazali operatorom zablokować. I ja do mojego operatora, u którego miałam wówczas telefon komórkowy, czyli internet, korzystałam z internetu, napisałam ileś tam pism i się pytałam, dlaczego państwo zablokowali dostęp do mojej strony internetowej. No i oni bardzo ogólnikowo unikali odpowiedzi, zwalali na kogoś innego, coś tam, ale po paru miesiącach, jak tak ich ścisnęłam, w końcu przyznali, że oni zablokowali na polecenie tam odpowiednich służb, W związku z tym, że uznano, iż moje publikacje stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. No i tego typu podobna narracja była właśnie w przypadku tych innych mediów, które nie powielały narracji głównego nurtu i to było dotyczące głównie narracji związanej z wydarzeniami na Ukrainie. I jeżeli ja potem czytam wpis człowieka, który udziela wywiadu i mówi, że wygrała w Polsce rosyjska narracja, gdzie oczywiście...
A pani jest zablokowana.
To nie jest tak, że... No wie pani, nie to, że mnie blokują, nie to, że jestem z każdej strony jakieś tam pogróżki otrzymywam, że ja za ten artykuł otrzymywałam pogróżki, pisano do mnie, że ja skończę jak ci ludzie w tym domu związków zawodowych, czyli skończę w płomieniach. Więc i mało tego, ja z moimi artykułami docieram do małej liczby odbiorców. Ja nie jestem z mainstreamu, ja nie mam dostępu do mainstreamowych mediów, do telewizji, a ta druga narracja ma dostęp do telewizji, którą oglądają miliony. Czyli tak. Ta wersja pod tytułem, że rosyjscy separatyści podpalili się w domu, chcieli zrobić tam, prawda, jakieś zamieszki, ale coś im nie wyszło i się podpalili w domu związkowców i sami się, prawda, podpalili i spłonęli w tym domu związkowców, no ta narracja głównego nurtu docierała do milionów Polaków. A mój artykuł, w którym przedstawiłam stanowisko tych ludzi, którzy byli po przeciwnej stronie, dotarł może do paru tysięcy.
Więc pani Agnieszka, jaki jest w takim razie wniosek? Ale jaki jest wniosek dla pani, jako dla dziennikarza, który jest niezależny, który właśnie daje informację, tą informację, która nie jest, że tak powiem, skażona tym informacją głównego nurtu? Jak pani to odbiera,
jest
prawda?
Taki, że jeżeli ktoś powie coś, co nie jest związane z mediami głównego nurtu, natychmiast zostaje oskarżony o to, że powiela rosyjską narrację i mało tego, ja oczywiście też czytałam o sobie w związku z tym artykułem temat Odessy, że jestem opłacana przez Rosję. No w związku z tym chciałam przypomnieć tylko tutaj taką sytuację, że Agnieszka Romaszewska była dyrektor telewizji Bielsat, również takie oskarżenie wobec mnie wystosowała, publicznie napisała, że jestem opłacaną moskiewską najmitką tylko dlatego, że pojechałam na Białoruś na wielką rozmowę z prezydentem, gdzie byli dziennikarze z całego świata i zadałam panu prezydentowi pytanie, co jest gotowy zrobić dla poprawienia relacji polsko-białoruskich. No więc ta uznała, że jestem opłacana przez Moskwę i napisała to publicznie na swoim Facebooku, który ma znacznie szerszy zasięg niż mój Facebook, bo przecież pani Romaszewska jest dyrektor, byłą już, ale jednak dyrektor telewizji. Bielsat jest znaną osobą. No i podałam ją do sądu i w konsekwencji musiałam je publicznie przeprosić. Ja jej wytoczyłam proces o zniesławienie i ona mnie przepraszała potem publicznie za to, co powiedziała. W związku z tym, jeżeli teraz ktoś pisze, a zdarza się to oczywiście jeszcze, już nie tak mocno jak kiedyś, bo rzeczywiście ten proces spowodował, że i to, że ona mnie publicznie przepraszała, że jednak trochę się uspokoiło, no ale przy okazji, jak właśnie była 10. rocznica tej masakry w Odessie i ja mój artykuł odświeżyłam, opublikowałam ponownie w mediach społecznościowych, no to znowu się spotkałam z komentarzami. Nikt nie, prawda, nie dyskutował ze mną z tym, co ja w środku napisałam, nie dyskutował z tym, co tam podałam, tylko po prostu argument przeciwko mnie to był taki, że biorę pieniądze z Rosji. No to więc ja im na to od razu wklejałam mój artykuł, w którym opisywałam proces z Romaszewską, jak nie musiała przeprosić za to, że właśnie tego typu oskarżenia wobec mnie miała. No więc mój wniosek z tego wszystkiego jest taki, że jeżeli ktoś przedstawia wersję, która jest niezgodna z głównym nurtem i z tym, co narzuca główny nurt, to jest automatu oskarżany o to właśnie, że prorosyjska narracja, że bierze pieniądze z Rosji i tak dalej. I nikt ze mną nie dyskutuje o tym, co podałam w artykule. I ten Borys Tylnka, który do mnie napisał, bo chciał zainteresować mnie swoją książką, bardzo źle zaczął, bo on zaczął od tego, że napisał do mnie, że ja cytowałam kłamcę. No więc ja właśnie wtedy znalazłam ten jego wywiad, którego on udzielił. On na dzień dobry powiedział, że wygrała rosyjska narracja. No jak wygrała, jak właśnie przegrała, prawda? Bo w mediach głównego nurtu ludzie usłyszeli tamtą wersję tylko. A on do tego nie napisał mi, w którym momencie mój, bo on tam zarzucał, że Olek Muzyka kłamie. Ale on nie napisał, w którym momencie on skłamał, on mi tego nie przedstawił, nie? Prawda? Jeżeli zarzuca, że mój rozmówca kłamie, no to jednocześnie powinien podać, w którym miejscu kłamie i podać na to dowody.
Pani Agnieszko, i zgadzam się.
Nie napisał.
I zgadzam się, tylko zostało nam 30 sekund na pożegnanie się. Proszę zobaczyć, przegadałyśmy całą godzinę. Temat jest gorący, kontrowersyjny, ważny, trudny. Odessa, zbrodnia nieukarana. Agnieszka Piwar, autorka tego artykułu, dzisiaj była moim i Państwa gościem. Pani Agnieszko, ja odsyłam już słuchaczy na Pani stronę. Pani jest w mediach społecznościowych, na Facebooku, Agnieszka Piwar. Tam znajdziecie Państwo wszystkie materiały. To, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.